Panie profesorze, teraz znowu zejdźmy z tego poziomu wielkiej polityki trochę niżej. Mówiliśmy przed chwilą o generale Andersie, o jego ambicjach. Był też generał, który takich ambicji nie miał, od początku do końca był żołnierzem. No mówię tutaj o generale Stanisławie Maczku, który podjął pracę jako barman po wojnie. Taki podobny los był udziałem wielu żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, no choćby generał Soskowski, i podobnie było z wieloma innymi oficerami i żołnierzami polskich sił zbrojnych na zachodzie. Jak wyglądała ich codzienność po zakończeniu wojny? Dlaczego doszło do tego, że ludzie zajmujący dotąd tak wysokie stanowiska musieli zająć się bardzo prostymi pracami, nie umniejszając nikomu oczywiście?
To tak jak tutaj w zasadzie wydaje mi się, że przez cały czas naszej audycji to się przewija, że po zakończeniu wojny alianci po prostu potraktowali Polaków jako zbędny balast.
I wtedy to pytanie, za co żyć, które pan profesor tutaj przytoczył, znowu się pojawia, w tym wymiarze ludzkim takim bardzo.
Staje się zasadne i po prostu stopniowo, oczywiście to nie była decyzja podjęta z dnia na dzień. Nasze siły zbrojne zostały przeformatowane, jeżeli mogę użyć takiego określenia, w Polski Korpus Przysposobienia Rozmieszczenia. Tak zwany depot był trwający przez 3 lata, czyli przechodzenie tych żołnierzy i oficerów na stopę pokojową i odejście do cywila. Plany Brytyjczycy mieli, przede wszystkim mówimy o Brytyjczykach, naprawdę bardzo rozległe, jeżeli chodzi o to, co z tymi Polakami zrobić. Najprostsze definicja mówiła o tym, niech wracają do kraju. Tak, damy pieniądze na to, żeby wsiedli na statek, samolot, jeżeli takowy był, bo te loty oczywiście pojawiły się, ale nie były to loty częste, ale głównie chodziło o komunikację drogą morską, więc niech wracają do Polski. I wielu ludzi podjęło tę decyzję, ryzykując swoją przyszłością. Oni byli gnani przede wszystkim tym, o czym rozmawialiśmy, czyli poczuciem tęsknoty, żalu za kraj, a przede wszystkim za rodzinę, więc chcieli się dowiedzieć, co z rodzinami. Wielu ludzi po prostu wróciło i próbowało odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jak to wyglądało? Literatura jest już coraz większa i możecie Państwo, ci, którzy są zainteresowani, poczytać na ten temat. Natomiast była też grupa ludzi, która wahała się, miała możliwości wydostania się z Wielkiej Brytanii i powrotu do kraju, ale nie chciała tego robić. Oni z kolei, ta grupa to byli ludzie, którzy wiedzieli już na przykład, że ich bliscy nie żyją, że potracili majątki, więc ci ludzie próbowali zacząć swoje życie gdzieś indziej. Brytyjczycy tutaj oferowali różne opcje. Najczęściej tym, którzy chcieli zostać w siłach zbrojnych, proponowali kontrakty jako najemników w ich oddziałach w Afryce Północnej. Też myślano o tym, żeby wysyłać żołnierzy i oficerów do Azji, gdzie mieli walczyć z Japończykami. Taką próbę podjął i z pozytywnym dla tej osoby skutkiem kapitan Witold Urbanowicz, nasz słynny dowódca dywizjonu 303, ale on nie był jedynym. Także trochę ludzi podjęło decyzję, ale generalnie to była mniejszość. No i była ta trzecia grupa, która musiała zostać na obczyźnie, ponieważ to byli ludzie, którzy wiedzieli, że powrót ich do kraju będzie się wiązał z aresztowaniem i najprawdopodobniej z zabiciem. Oczywiście pomijam tą grupę tych 76 wyższych rangów oficerów, wśród których był generał Maczek, którzy zostali pozbawieni
obywatelstwa.
Tak jest, pozbawieni obywatelstwa, praw obywatelskich i obywatelstwa, i o których było wiadomo, że ich powrót do kraju, któregokolwiek z nich, będzie oznaczał aresztowanie, pokazowy proces, karę śmierci i wykonanie wyroku. Ci właśnie ludzie musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Tutaj mówimy głównie w tym momencie jeszcze o osobach, które pojawiły się w okresie II wojny światowej w polskich siłach zbrojnych, które też przed wojną były osobami, nazwijmy to, tych grupach społecznych czy zawodowych, uplasowani dużo niżej. Ale nie zapominajmy, że również na emigracji znalazła się duża grupa przedwojennych prominentów z obozu PiS-u Czekowskiego. Tutaj pan wspomniał generała Maczka, który pracował jako barman, generał Sosabowski pracował jako magazynier, ale też jako kelner. Natomiast jeden z bardziej znanych przedwojennych oficerów Wojska Polskiego i polityków, Felicjan Sławoj Składkowski, miał taki zawód czyściciela sreber w jednym z londyńskich hoteli lub w Szkocji, tego już nie pamiętam. I on po prostu musiał polerować to srebro hotelowe praktycznie aż do śmierci. Więc wielu ludzi po prostu zdanych na siebie, bo taka jest prawda, rząd emigracyjny już nie miał warunków funkcjonowania. I co tu dużo mówić, każdy już po tym 45 roku, spora grupa ludzi wyszła z założenia, każdy sobie rzepkę skrobie, więc sobie radź człowieku. I ci, którzy mieli kontakty i koneksje z rządem amerykańskim, czy brytyjskim, czy w kręgach establishmentu politycznego, wojskowego, ekonomicznego, potrafili się w jakiś sposób odnaleźć. Ci inni, którzy na przykład żyli z wojska, byli zawodowymi żołnierzami, oficerami Wojska Polskiego, już mieli trudniej. Jeżeli oni nie decydowali się na tę propozycję udania się na emigrację, gdzie mieli właśnie wylądować w jakimś tam zakątku świata i działać jako naprawdę najemnicy, to im w zasadzie nie pozostawało nic innego, jak podejmowanie właśnie tych niskopłatnych prac, które nie wymagały kwalifikacji, i w ten sposób właśnie oficerowie wyższej rangi, ludzie zasłużeni dla polskiego oręża, no dzisiaj o których mówimy jako o bohaterach, no musieli zacząć żyć i podejmowali takie decyzje. Niektórym się udawało całkiem znośnie. Ja tutaj wspomnę, właśnie znowu wrócę do tych moich dwójkarzy, pułkownik na przykład Stanisław Gano, ostatni szef oddziału drugiego informacyjno-wywiadowczego, człowiek, który współpracował z Brytyjczykami. Brytyjczycy cenili go za jego znajomość Rosji, tak jak pułkownika Majera, więc wykorzystywali ich do prac analitycznych. Powiem lat 50. otrzymał bardzo lukratywną propozycję posady dyrektora kopalni złota w Maroku. I tam udał się do tego Maroka, żył skromnie, ale w takich pewnych warunkach, pracował jako dyrektor tej kopalni i zmarł w roku 1968. Więc tak naprawdę dużo zależało od tych, jak to się mówi kolokwialnie, znajomości, które umożliwiły człowiekowi taką, a nie inną dalszą egzystencję. Natomiast byli też ludzie, którzy nie radzili sobie na tej obczyźnie z różnych powodów. Na przykład inny z przedwojennych znakomitych oficerów, podpułkownik dyplomowany Jan Ciastoń, on praktycznie umarł w nędzy i zapomnieniu. Ostatnie lata życia spędził w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Koledzy, żołnierze, oficerowie, on przez moment też pełnił funkcję zastępcy szefa oddziału drugiego przed wybuchem II wojny światowej. I on na przykład odmawiał przyjęcia pomocy koleżeńskiej, czyli jakichś funtów, które by tam pomagały mu przeżyć każdy kolejny miesiąc, bo był tak honorowym człowiekiem, że nie uznawał czegoś takiego. Po prostu żył ze swojej pracy na tyle, na ile mógł, dopóki pracował, a potem niestety trafił do hospicjum i zmarł. Więc te historie, o których Państwu teraz mówię, są, tak bym powiedział, mikroskopijnym spektrum ludzkich losów, które stały się udziałem polskich żołnierzy po zakończeniu II wojny światowej. Oczywiście tutaj trzeba powiedzieć też, że ci, którzy wrócili do kraju, też nie mieli łatwego życia. Podlegali inwigilacji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, no bo wrócili, to byli sanacyjni reżimowi żołnierze. Pamiętajmy o tym, że w Polsce trwało polowanie na czarownice, władza ludowa nie była utrwalona jeszcze mocno. Szykowano się do tego stopniowego przejmowania władzy, czyli mam na myśli lata 45-47. Dopiero 48 rok jest takim kluczowym momentem, w którym komuniści w Polsce twierdzą: ten kraj jest nasz. W związku z tym ci wszyscy, którzy wracają z zachodu w międzyczasie, tak naprawdę są postrzegani jako potencjalni wichrzyciele, agenci amerykańscy czy brytyjscy, tak zwani agenci imperialistyczni. To są ludzie, którzy w założeniu służb specjalnych komunistycznych na pewno chcą prowadzić działalność antykomunistyczną, antypaństwową, nieważne czym ona miałaby się przejawiać, a nie daj Boże jeszcze posądzać tych ludzi na przykład o kontakty z rodzimym podziemiem, prawda? I jakaś część ludzi, która wróciła do kraju, faktycznie wróciła z zadaniami wywiadowczymi. To nawet trwało jeszcze z początkach lat 50. Ja z kolei niedawno miałem przyjemność przeczytać i zrecenzować pracę doktorską poświęconą aferze majora Andrzeja Czajkowskiego, pseudonim Gryf, który działał w Polsce w latach 1949-1951. Myślę, że będzie z tego dobra książka. Oparł się w swoich działalnościach na członkach Towarzystwa Teozoficznego, z którego wywodził się generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Byli też ludzie, którzy wracali, realizując pewne działania określone wywiadowcze. Natomiast większość ludzi, którzy wrócili z zachodu, to byli ludzie, którzy chcieli po prostu znaleźć rodziny, dowiedzieć się, kto przeżył, kto nie, co się stało z majątkiem i spróbować odbudować swoje życie w Polsce. I w wielu przypadkach, bym powiedział, no tak trudno mi jest teraz powiedzieć szacunkowo, ale myślę, że w 80% byli to ludzie, którzy byli poddani inwigilacji, prześladowaniom, obserwacji i którym po prostu kolokwialnie mówiąc utrudniano na wszelkie sposoby powrót do normalności w tych, no co tu dużo mówi, też z kolei nienormalnych warunkach, jakim była Polska po 1945 roku.
Wrócił też mój ulubieniec, o którym nierzadko tutaj wspominam, czyli nasz ukochany generał Juliusz Rummel, tak? Ale to nie o nim. Chciałem teraz porozmawiać z panem profesorem, bo wrócił też ktoś, kto się doskonale kojarzy mi i Kubie, z racji tego, że obaj studiowaliśmy tutaj na naszym uniwersytecie dziennikarstwo, czyli Melchior Wańkowicz, po jakimś czasie oczywiście, ale wrócił. Z tym, że zdaje się, że on miał troszeczkę lepszą pozycję, by nie obawiać się aż tak bardzo o swoje życie. Natomiast oprócz niego, co działo się z tą pozostałością elity może polskiej, tak? Intelektualistów, już niekoniecznie związanych stricte z wojskiem, tak? Ale naukowców, powiedzmy. Ludzi, którzy wcześniej przed wojną albo już w trakcie samej wojny uciekli, a teraz mieli ten dylemat, czy wracać po wojnie do tej nowej, ludowej Polski, czy jednak zostać gdzieś na obczyźnie.
To wszystko zależało jakby od wielu czynników, ale można tutaj wyartykułować kilka. Przede wszystkim, jeżeli popatrzymy z perspektywy takiej osoby, to ona sobie zadawała pytania właśnie już pomijając te kwestie, kto został z rodziny, jak majątek, jak wygląda sytuacja. Kogo ja znam w kraju? Myśli sobie taka osoba, czy ja przed wojną występowałem w jakiś sposób przeciwko komunistom, czy wypowiadałem się publicznie w sposób antykomunistyczny. Po prostu ci ludzie musieli przemyśleć, czy powrót do kraju nie wiąże się z ryzykiem, że służby specjalne, organy bezpieczeństwa komunistyczne się nimi zainteresują, prawda? Więc to w dużej mierze właśnie dotyczyło tej grupy, o której pan wspomniał. Środowisk artystycznych, literatów przede wszystkim, prawda? Melchior Wańkowicz mógł wrócić, no bo on de facto przed wojną był w jakiś sposób posądzany o takie, nie wiem jak to dobrze określić, lewicowe, nie poglądy, ale takie stanowisko.
Odchylenie może, tak?
No, odchylenie to byśmy użyli tej terminologii komunistycznej, ale był człowiekiem, który nie przesądzał o tym, że komunizm, czy w ogóle, on był raczej kierowany w stronę socjalizmu, że to jest coś naprawdę złego i nie powinno mieć miejsca. Są ludzie, którzy, jeżeli nie deklarowali takich antykomunistycznych deklaracji przed wojną, mogli liczyć, że wrócą, ale też przecież na jakichś konkretnych warunkach. I ktoś mógł sobie zadać pytanie, dobrze, wrócę do tego kraju, no to co, pozwolą mi pisać? Okej, ale co mi pozwolą pisać? Przecież wśród literatów, załóżmy, też krążyły wieści, co można było pisać, czego nie można było pisać, kto jest takim rozgrywającym czy decydentem w tych kręgach z ramienia Polskiej Partii Robotniczej, prawda? No bo też nazwiska Wandy Wasileckiej i jej towarzyszy gdzieś tam się przewijały w tej przestrzeni medialnej. Tak? Tutaj na pewno najlepszą kartą przetargową był powrót do kraju ludzi, którzy, jak to ładnie określić, mianem fachowców, tak? Czyli ludzi generalnie, którzy dysponowali wiedzą techniczną, bo o takich myślę, i którzy mogli się przysłużyć komunistom do odbudowy państwa polskiego. W związku z tym inżynierowie, druki mostów, budynków, ci wszyscy, którzy mieli wiedzę techniczną, byli przyjmowani z otwartymi rękami. Otwierano przed nimi możliwości szybkiego powrotu do pracy, bo co tu dużo mówi? No, Polska musiała zacząć być odbudowywana z tych ruin. Owszem, na początku tymi ludźmi się nie interesowano. Powiedziano, dobrze, bierzcie się do pracy, działajcie, twórzcie plany zagospodarowania, odbudujmy tą Polskę, odbudujmy Warszawę, etc., etc. Ale stopniowo, powiedzmy, gdzieś w drugiej połowie lat 40. i na połowie lat 50. również i te grupy zawodowe znalazły się w kręgu zainteresowania komunistycznego, bo pamiętajmy, że w Polsce stalinizm, to jego apogeum to są lata 48-53. Więc to, że ludzie wrócili i mieli jakąś swobodę jeszcze działania, podejmowania decyzji i zagwarantowano im warunki do mieszkania, pracy i tak dalej, to nie znaczy, że te służby, czy w ogóle państwo komunistyczne później nimi się nie zainteresowało pod kątem ewentualnego ich tak zwanego odchylenia ideologicznego. Natomiast rzeczywiście ci ludzie, wysyłano do nich sygnały, przyjeżdżajcie do kraju, jesteście nam potrzebni. Z kolei oni sami też wiedzieli doskonale, że swoją wiedzą i możliwościami, jakie daje świat zachodni, oni też sobie poradzą. I właśnie wśród tych ludzi można byłoby powiedzieć, że następuje taka równowaga między tymi, którzy wrócili do kraju i tymi, którzy zostali na zachodzie, czy wyemigrowali dalej w głąb Stanów Zjednoczonych. Tak? Ludzie z wykształceniem technicznym to była tego rodzaju kategoria, która miała takie możliwości. Natomiast no, o wojskowych już mówiliśmy, środowiska artystyczne to też duża część właśnie literatów, piosenkarzy, śpiewaków i tak dalej wróciła do kraju, osób związanych ze sceną, prawda, filmowców. I tutaj większość z nich starała się wrócić. Natomiast no, oczywiście ci, którzy z kolei przykładowo wśród tych kręgów, nazwijmy to ogólnej emigracji, przeżyło piekło łagrów,
nie bardzo chcieli wracać.
Za żadne skarby.
No ta kultura paryska, tak, musiała mieć jakieś podłoże, tak? No i to byli ci ludzie, to była ta podstawa.
Dokładnie. Wystarczy, żeby ci, którzy są zainteresowani, spróbowali odnaleźć na YouTubie albo w ogóle w sieci filmik poświęcony Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu i jego perypetiom związanym właśnie ze służeniem w II Korpusie, jego działalnością późniejszą, związkami z kulturą paryską, z Instytutem Literackim i też tymi myślami, a co by było, gdybym wrócił? Co by było? Ale nie. To, co ja przeżyłem w łagrze, on nikomu o tym tak naprawdę nie opowiedział, co on przeżył. A jednak cisnął na nim takie piętno, że nie chciał wrócić. Więc ci wszyscy, którzy doświadczyli tego piekła łagrów i w ogóle systemu sowieckiego, bez wątpienia nie byli chętni do tego, żeby znowu znaleźć się w łapach nawet polskich komunistów, bo to w jakiś sposób też groziło tym, że mogą ponownie wrócić do miejsca, do którego nie chcieli wracać.
Ale tematu żołnierzy powracających do kraju jednak jeszcze nie wyczerpaliśmy. Choćby generał Stanisław Skalski, uczestnik bitwy o Anglię, legendarny pilot polskich sił powietrznych na zachodzie. To jest chyba osoba, której biografia unaocznia ten absurd komunizmu tak naprawdę, tak? Po powrocie do kraju najpierw ubeckie represje, później umożliwienie mu służby w lotnictwie, jeszcze do lat 60. chyba.
To tutaj bym tylko pana poprawił w jednej kwestii. Powrót Skalskiego, przydział do służby najpierw, trochę posłużył.
Tak, później znowu. Tak,
zainteresowała się nim informacja wojskowa, czyli organ kontrwywiadu. Przeszedł ciężkie śledztwo połączone z torturami, został skazany, osadzony w więzieniu, zrehabilitowany i przywrócony do służby. Tak, część żołnierzy właśnie, o których można by powiedzieć, że czy oficerów, która uznała, że ma szansę na służbę w Ludowym Wojsku Polskim, wróciła. Pan wspomniał Stanisława Skalskiego. Ja wspomnę nazwisko może mniej znane, ale również stanowiące pewnego rodzaju symbol tego postępowania komunistów, to Józef Kuropieska. Przedwojenny oficer Wojska Polskiego, który po wojnie wraca do Polski, zostaje szybko zaangażowany do prowadzenia działalności agitacyjnej wśród żołnierzy emigracyjnych, ponieważ wraca do Londynu już w roli attaché wojskowego tymczasowego rządu jedności narodowej i robi tam tak zwaną agitkę wśród tych żołnierzy, prawda? Potem wraca do Polski, służy elegancko, jest tutaj zachęcany, żeby rozwijać się. Znowu ciach, informacja wojskowa, bierze go w obroty, wyrok, też ciężkie śledztwo, wyrok, został skazany, trafił do więzienia, zrehabilitowany i potem mógł służyć. Więc takich oficerów było. Mniej pozytywne zakończenia to słynna afera Tun, tak? Czyli tatara Otnika Nowackiego. To jest kwestia, gdzie ci oficerowie, którzy wrócili, ale oni przywieźli, wydawało im się konkretne argumenty, bo dokumenty i pieniądze, złoto, część polskiego złota przywieźli do kraju. Myślę, że w ten sposób zaskarbią sobie łaski komunistów i zostaną potraktowani łagodnie. I taki sam scenariusz. Początkowo łagodnie, za chwilę aresztowanie, ciężkie śledztwo, ale tutaj zapadły wyroki śmierci i te wyroki zostały wykonane. To pokazało i chyba tak naprawdę dopiero wtedy unaoczniło tym wszystkim, którzy
jeszcze się łudzili,
czyli mieli nadzieję na powrót do kraju, jak się sytuacja unormuje, to już bezwarunkowo było widać, że powrotu nie mają. I to były czasami właśnie te trudne wybory, kiedy trzeba było zdecydować się na pozostanie na obczyźnie, bo powrót do kraju właśnie mógł się wiązać z podobnymi konsekwencjami.
Myślę, że nie wyczerpaliśmy jeszcze dostatecznie tematu, ale to można byłoby siedzieć i rozmawiać nie tylko tę godzinę, ale i jeszcze z dwie albo trzy. I myślę, że nadal nie omówilibyśmy prawdziwie szczegółowo tego tematu, natomiast no niestety czas antenowy nam się już kończy, więc dajcie nam znać ewentualnie, drodzy słuchacze, czy chcielibyście usłyszeć może o powojennych losach już może samych żołnierzy AK, nie mówiąc o żołnierzach wyklętych, bo to jest też zupełnie jakby inny odrębny temat, ale myślę, że ten okres powojenny, tak świeżo powojenny jest dosyć ciekawe i przede wszystkim bardzo słabo znany i mało jest tej nauki tak naprawdę w szkołach i tak dalej poświęconych tym tematom.
To jest jedna rzecz, ja tylko dodam króciutko, że słabo jesteśmy zorientowani co o na przykład działaniach podziemia po zakończeniu wojny i jeszcze w okresie schyłkowym wojny, na przykład wiedzieli Niemcy. Ja podałem dzisiaj ten jeden dokument przykład z dokumentu mówiąc o tych dezerterach z drugiego korpusu, ale są dokumenty, które już znamy, widzimy i analizujemy, które pokazują też stan wiedzy na przykład niemieckiego okupanta o realiach funkcjonowania podziemia. I ja na ten temat też jeszcze nie powstają prace. Myślę, że na ten temat też mógłbym tutaj kilka fajnych rzeczy Państwu opowiedzieć, bo wyłania się z tego właśnie coraz bardziej skomplikowany obraz. Co podkreślam, zawsze przywodzi mi na myśl to moje twierdzenie, zresztą nie moje, ale ja to bardzo z lubością powtarzam. Historia nie jest ani biała, ani czarna, tylko ma swoje odcienie szarości.
No a ja za pana profesorem później chodzę i powtarzam faktycznie te hasło już od lat. I tym mimo wszystko optymistycznym akcentem będziemy powoli się z państwem już żegnać. Ja jestem starszy szeregowy Radosław Lech z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Za mną był
szeregowy Jakub Kiziewicz, dziękuję za uwagę.
Oraz
Tomasz Gajewnik, bardzo mi miło było. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do kolejnego razu.
Dziękujemy panie profesorze, do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.